cienkość. 31 marca 2009 000. Z maszynami do pisania sprawa była prosta. Mogły mieć bawełniane lub nylonowe taśmy barwiące, o jednej z dwóch szerokości minus 13 mm pół cala, albo 16 mm. Szpulki pasowały do wszystkich. Obie miały też odmianę, gdzie jedna połowa szerokości taśmy była czerwona, a druga czarna, co miało znaczenie w maszynach do księgowania i sumatorach. Tam, gdzie księgowi chcieli łatwo dostrzegać salda ujemne, jest nawet anglosaskie powiedzenie to be in red, znaczące tyle co nasze być na minusie. Mam też jeszcze ogryzek ołówka, z jednego końca niebieskiego, a z drugiego czerwonego, który służył do tego samego przy zapisach ręcznych. Pewien niepokój w tym ustalonym porządku wprowadziła IBM-owska elektryczna maszyna do pisania z czcionkami rozmieszczonymi na powierzchni kuli, bo tam rolę taśmy barwiącej pełnił zwinięty w rolkę pasek z kalki. Z założenia jednorazowego użytku tradycyjna taśma chodziła w tej i z powrotem aż do zużycia. Taśma z kalki była do wymiany po jednym przebiegu. W pierwszych drukarkach mozaikowych do komputerów osobistych zastosowano jeszcze tradycyjne taśmy od maszyn do pisania, ale zaraz potem się zaczęło. Taśma do maszyny do pisania kosztowała grosze, a producenci drukarek szybko zorientowali się, że drukarkę sprzedaje się raz, a taśmy do niej potrzeba wielu. Stawali więc na głowie, by do ich drukarek nie pasowały kasety z taśmą od konkurentów i wymyślali najróżniejsze udziwnienia kształtów tych kaset, byle tylko do naszego pasowało tylko nasze. Wojna ta przeniosła się później na drukarki atramentowe i laserowe i tak jest do dziś, chociaż i tak wygrał ją ten trzeci, czyli producenci podróbek pasujących do wszystkiego, co drukuje. Na niedawnej, styczniowej wystawie elektroniki powszechnego użytku w Las Vegas uwagę zwróciła podkładka, która, wytwarzając odpowiednie pole magnetyczne, potrafi bezprzewodowo dosłownie, a nie tak, jak rzekomo bezprzewodowe czajniki, i po kilka naraz, ładować akumulatory dowolnych urządzeń w rodzaju telefonów komórkowych, komputerów, odtwarzaczy nagrań, co tam jeszcze wymaga okresowego ładowania. Niestety, by było to możliwe, ładowane urządzenie musi potrafić odebrać energię wysyłaną przez wspomnianą podkładkę, a do tego musi mieć stosowny odbiornik, a czas jest najwyższy, bo, idąc w ślady wytwórców drukarek, producenci telefonów też dbają o to, by wzajemnie nie pasowały im akumulatory i ich ładowarki, ba, nawet ten sam producent zmienia je niemal z modelu na model. W ten sposób do miliardów sprzedanych na świecie telefonów trzeba doliczyć tyle samo ładowarek, co nie pozostaje bez wpływu na ceny całego zestawu i szybko powiększa górę elektronicznych śmieci. Gdyby zaś ładowarki owe były uniwersalne, sprzedawane osobno, byłoby ich mniej, ale i mniejsze przez to byłyby na nich zyski. Podobnie jest z akumulatorami NB. Dzięki pomocy i zaangażowaniu pana z punktu obsługi telefonów komórkowych na dworcu centralnym kupiłem o 60% taniej niż u producenta akumulator do aparatu fotograficznego. Okazało się, że jest on identyczny jak ten do którejś tam Nokii. Wracając zaś do naszej ładującej bez przewodów podkładki, do każdego urządzenia, które ma móc z niej skorzystać, trzeba wbudować chroniony patentem układ elektroniczny pochodzący od producenta rzeczonej podkładki. Producentów, prezentując taki układ o mocy 5 w internecie, określa jego wymiary jako cienkość, bo tylko 1 mm, x, długość, x. Szerokość obie po 30 mm. Układ ten jednak też kosztuje, a jeżeli jest to więcej od ładowarki plus $100 za sporą rozmiarami podkładkę, którą niełatwo ze sobą wozić, to okaże się, że znikoma grubość to nie jedyna jego cienkość.